mamy już kolejne połączenie. Doktor Jacek Rauba, analityk, publicysta, wykładowca akademicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego, obronności Defense 24. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
To może najpierw zacznijmy od ogólnego podsumowania, jak wygląda sytuacja na froncie.
To przede wszystkim mamy do czynienia z sytuacją, w której kluczowe tutaj wydaje się być skoncentrowanie wojsk ukraińskich w regionie Chersonia. Cały czas napływają informacje, które pokazują, że Rosjanie najprawdopodobniej przygotowują się do obrony tego rejonu, mając dość utrudnioną pozycję, dlatego że zauważmy, iż Ukraina przeprowadza uderzenia od dłuższego czasu, uzyskując sukces za sukcesem, jeżeli tutaj patrzymy oczywiście całościowo, nie patrzymy taktycznie, tylko strategicznie, jest w stanie wygenerować odpowiednie rezerwy i najprawdopodobniej też czeka teraz na moment, w którym będzie możliwość przeprowadzenia właśnie tego uderzenia, które by zamknęło tę rosyjską grupę wojsk, która znajduje się po tej stronie rzeki.
A proszę powiedzieć, co ta ostatnia eskalacja, to już mówimy o zaraz dwóch tygodniach i przede wszystkim te ataki na infrastrukturę krytyczną. Niestety z tych takich doniesień najnowszych wiemy o tym, że aż 40% tej infrastruktury zostało doszczętnie zniszczonych. Jaki to nam daje sygnał ze strony Putina, ze strony Rosji? Czy to jest tak, że jeżeli nie osiągają takich sukcesów, jakie sobie może zakładają na przykład w tej konwencjonalnej walce z wojskiem ukraińskim, to po prostu będą działali na takie totalne wyniszczenie państwa? Jak pan sądzi?
Ja zdefiniowałem tą zmianę jako zmianę strategiczną, dlatego że rzeczywiście ona odnosi się do całego spektrum i to długofalowego spektrum oddziaływania na społeczeństwo oraz infrastrukturę ukraińską. Rosja przygotowywała się do tej zmiany najprawdopodobniej od pewnego czasu. Ja nie wierzę w tą hipotezę, która wskazuje, że w związku z atakiem na most krymski doszło do przeformatowania tych działań, dlatego że uderzenia na miasta, uderzenia nękające, czy też niszczące infrastrukturę krytyczną, infrastrukturę energetyczną przede wszystkim, musiały zakładać wcześniej pewną logistykę, pewne też namierzanie tych celów, zgromadzenie środków rażenia. I dzisiaj rzeczywiście Rosjanie wykonują działanie, które charakteryzuje de facto stronę słabszą, która nie jest w stanie osiągnąć innymi narzędziami pierwotnego celu, jakim jest obniżenie poziomu życia i przede wszystkim możliwości bytowania ludności cywilnej w dużych aglomeracjach miejskich oraz osłabienie całej gospodarki ukraińskiej oraz przestrzeni funkcjonowania tutaj obywatel, przemysł, państwo na zapleczu frontu. Zauważmy, że tak jak mówiłem o regionie chersońskim, gdzie pomimo wydawało się zastopowania pierwszych uderzeń ukraińskich wtedy, kiedy wzrok nasz skierował się ku tutaj Charkowszczyźnie, to mamy jednak pewne oznaki, że Ukraina jest w stanie prowadzić tam działania zaczepne, wypychać siły rosyjskie. Mimo, że Rosjanie zdawali sobie sprawę, że tam dojdzie do tego typu starcia. Więc dzisiaj atakowanie miast to jest zmiana jakościowa. Niestety bardzo tania, mówiąc brutalnie, jeśli chodzi o stronę rosyjską, bo Rosjanie używają systemów, które nie generują aż takich, nazwijmy to, kosztów po stronie właśnie rosyjskiego przemysłu, po stronie rosyjskich sił zbrojnych, przede wszystkim tych finansowych, ale też tych materiałowych oraz ludzkich. I to jest moim zdaniem pewien symbol, jak Rosjanie chcą prowadzić te działania w okresie zimowym. Będzie to coś w pewnym modelu, który zastosował Saddam Hussein wobec Iranu wtedy, kiedy też nie potrafił osiągnąć przełamania siłami konwencjonalnymi. Zastosował tak zwaną wojnę miast. Atakowano pociskami typu Skadu wczesnymi miasta irańskie. Wydaje mi się, że po prostu dzisiaj Rosja chce cały czas nękać wszystkie miasta ukraińskie i jednocześnie podważać możliwości funkcjonowania przede wszystkim przemysłu i ludności cywilnej na zapleczu, czyli w pewnej takiej głębi nawet strategicznej, którą Ukraina ma.
To jeszcze kilka informacji. Białoruski reżim w ostatnich dniach wycofał spod granicy z Ukrainą zdecydowaną większość sprzętu wojskowego. Mamy też informacje o tym, że jest ten ruch wojsk wycofujący ruch, jeżeli chodzi o granicę Polski. Jak pan myśli, o czym to może świadczyć?
Przede wszystkim jest to kontynuacja polityki Łukaszenki, który zdaje sobie sprawę, że jakiekolwiek aktywne wejście na tym etapie konfliktu do walki, no wiązałoby się z podjęciem się no bardzo straceńczej wręcz misji, dlatego że należy zakładać, że białoruskie wojska nie przełamałyby frontu na tyle, aby osiągnąć sukces operacyjny, a przede wszystkim wykrwawiłyby się w starciach z dobrze okopanym i przygotowanym przeciwnikiem, być może również na forsowaniu pewnych tutaj elementów konstrukcyjnych, które blokują ruch na przejściach granicznych, czy też na przykład na polach minowych. No i wiązałoby się to z reperkusjami społeczno-politycznymi wewnątrz tutaj Białorusi, więc jak wszyscy obserwatorzy, którzy się tak naprawdę specjalizują w Białorusi, wskazywali, wskazują, mamy taką politykę no, pewnego teatru, którą tutaj Łukaszenka stosuje wobec przede wszystkim Putina, a więc cały czas gra manewrami wojskowymi, zapowiedziami, bardzo ostrą retoryką, z pewnymi naradami, z dowódcami, gdzie wręcz niemalże już za chwilę będzie wchodził do tej wojny, a finalnie widzimy, że cały czas odwleka się ten element starcia z stroną ukraińską, no bo przede wszystkim tutaj Łukaszenka zdaje sobie sprawę, że nie ma kontroli nad społeczeństwem, analogicznie do tak naprawdę sytuacji, którą ma Władimir Putin. Przede wszystkim Łukaszenka zdaje sobie też sprawę ze słabości swoich sił zbrojnych całościowo. Nie mówię tutaj o konkretnych jednostkach, ale całościowo. Więc niestety jest to taka, bym powiedział, formuła grania na czas ze strony tutaj Łukaszenki, która zakłada niestety takie straszenie nas tą wojną w regionie, też oskarżeniami wobec Polski, wobec Litwy. To jest po prostu pewien element rozgrywki przede wszystkim Putin-Łukaszenka, ale odnoszący się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa w naszym regionie, dlatego że jeżeli państwo takie jak Białoruś cały czas eskaluje pewną narrację, stwarza, bym powiedział, tutaj wrażenie państwa przygotowującego się do uderzenia zbrojnego na inne suwerenne państwo, no to niestety wpływa to w wymiarze, bym powiedział, postrzeganie naszego bezpieczeństwa na obniżenie tego typu procesu wobec tak naprawdę obywateli, ale też wobec państwa, no bo nie ma co ukrywać, że Sojusz Północnoatlantycki musi bardzo dokładnie patrzeć na ręce dzisiaj i też poszczególne państwa, nie tylko Rosji, ale również Białorusi.
I zdaje się, że faktycznie NATO dosyć mocno już teraz zaangażowało się w tą wojnę. Stany Zjednoczone, to jest tak, że Polska no, opiera swoje bezpieczeństwo właśnie w dużym mierze na przynależności do NATO, ale z drugiej strony mamy też Unię Europejską i coraz więcej głosów, to tutaj zadam panu takie otwarte trochę, poproszę o takie trochę szersze spojrzenie o przyszłość i o to, gdzie my powinniśmy tak naprawdę znaleźć swoje miejsce, no bo mówimy o tym, że powinniśmy tworzyć pewien nowy ład także bezpieczeństwa w Europie. Ale pytanie, jak on mógłby wyglądać? Bo jak dzisiaj spojrzymy na tą Europę, to tak naprawdę ona nie jest jednomyślna. Inna jest perspektywa Polski, państw bałtyckich, Litwy. Tutaj można powiedzieć, że to jest jeden głos w dużej mierze taki no zbliżony nawet do tego, co słyszymy i co widzimy po postawie amerykańskiej. No z drugiej strony mamy Francję, Niemcy, nie wspominając już o takich państwach jak chociażby Węgry. Jak to wszystko można pogodzić?
Znaczy, ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony do pewnej zdolności Europy czy przestrzeni transatlantyckiej w zakresie osiągania konsensusu. Nie na zasadzie przekonania wszystkich, ale osiągnięcia pewnego konsensusu. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o Ukrainę, tu widzimy pewną krystalizację dwóch filarów, które są istotne. Pierwszy z nich to jest NATO dla obrony, odstraszania czy też koordynacji pomocy wojskowej. Ja bym podkreślał, że NATO nie jest stroną aktywną wojny w Ukrainie, jest tak naprawdę sojuszem obronnym, który umożliwia poszczególnym państwom członkowskim udzielanie pomocy walczącej Ukrainie. To jest bardzo ważne, dlatego że niestety w propagandzie tutaj rosyjskiej coraz szerzej stosuje się pojęcie NATO jako, ja bym powiedział, podmiotu wręcz rozgrywki, która toczy się właśnie w Ukrainie, niwelując prawdziwą narrację odnoszącą się tak naprawdę do agresji na suwerenne państwo, które walczy o swoją przestrzeń, swoją ludność, swoje terytorium. Wracając do tutaj Europy i przestrzeni transatlantyckiej, wydaje mi się, że chyba zniknęła w ogóle jakakolwiek taka próba podważenia roli i znaczenia NATO. Możemy sprzeczać się co do pewnych szczegółów w zakresie Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale wydaje mi się, że ta wojna właśnie z 2022 roku no jest czymś, co ukonstytuowało na nowo rolę NATO właśnie w obronie, właśnie w przestrzeni odporności, budowania rozwiązania kwestii militarnych. Z drugiej strony Unia Europejska moim zdaniem też dostała bardzo cenną naukę, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie. Widzimy, że erodowała i to w znacznym stopniu taka wizja bycia silnym podmiotem właśnie w relacjach wojskowych, w relacjach polityczno-wojskowych, międzynarodowych, no bo nie ma co ukrywać, jakie są wypowiedzi przedstawicieli Unii Europejskiej, jeśli chodzi o obronność, no to albo są to delikatnie rzecz ujmując jakieś faux pas w stylu tych migów 29, albo kwestie tak naprawdę niepodparte faktami oraz pragmatyków dnia codziennego. Ale z drugiej strony widzimy, że Unia Europejska może odegrać wręcz gigantyczną rolę, jeśli chodzi o stabilizację przestrzeni ekonomicznej i tego bym powiedział, tej wartości, która leży u podstaw Unii Europejskiej, czyli współpracy właśnie w wymiarze tutaj przemysłów, w wymiarze kooperacji na przykład logistyki, budowania pewnej odporności również ekonomiczno-energetycznej. I to też w pewnym sensie się sprawdza, patrząc chociażby na ceny obecnie gazu, czy kwestie, powiedział, przygotowania się takiego kontynentalnego na trudne miesiące zimowe. A więc wydaje się, że ta kwestia rozłożenia akcentów, ona jest chyba największym sukcesem naszej przestrzeni właśnie tutaj europejskiej i też to jest sukces, co by nie mówić, Polski, no bo zauważmy, że Polska wchodząc zarówno do NATO, jak i wchodząc do Unii Europejskiej jasno definiowała, od czego tak naprawdę zależy jej bezpieczeństwo ekonomiczne czy bezpieczeństwo militarne i od której ze struktur. Więc jest to trochę moim zdaniem utożsamienie się z właśnie wizją regionu, który rozumiał, że oba tak naprawdę te formaty natowski, unijny, ale też wzmocnione regionalnie, czyli wzmocnione na przykład kooperacją regionalną, są istotne dla bezpieczeństwa każdego państwa. I jeżeli dzisiaj miałbym widzieć tak naprawdę rolę Unii Europejskiej, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, to ja się nie spodziewam jakichś gigantycznych elementów związanych z obronnością, czy też kwestiami chociażby zaplecza tutaj logistycznego na potrzeby sił zbrojnych, ale widzę wręcz statutową rolę podmiotu, który może być kluczowy, jeśli chodzi o pomoc dla gospodarki, tak aby Rosja nie osiągnęła tego celu, o którym z panią redaktor rozmawialiśmy sobie wcześniej, czyli ta kwestia na przykład zastraszenia miast, zastraszenia, zniszczenia infrastruktury energetycznej. Tu będzie przestrzeń, gdzie rzeczywiście jeszcze państwa unijne, czy też sama struktura unijna będzie miała do odegrania kluczową rolę, wręcz bym powiedział strategiczną.
To już na zakończenie ostatnie pytanie. Podczas rozmów z ministrami obrony niektórych krajów NATO szef tego resortu w Rosji, czyli Siergiej Szojgu, zarzucił Ukrainie plany użycia tak zwanej brudnej bomby. Oczywiście mamy już odpowiedź ukraińską, że to jest fake, jest to kłamstwo, że jedyną osobą, która może użyć broni jądrowej w Europie jest dziś Władimir Putin. Ale pytanie troszeczkę z drugiej strony, kiedy mówimy o tym, że faktycznie ta eskalacja cały czas gdzieś postępuje. Mamy teraz odcięcie 40%, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę energetyczną. To jest bardzo, bardzo dużo, a cały czas te ataki, pamiętajmy, trwają. Przed nami zima. Pytanie, czy pańskim zdaniem istnieje też taka szansa, że jednak Ukraina posunie się w pewnym momencie dalej, jeżeli już uzna, że na przykład jest w tak ciężkiej, tak krytycznej sytuacji i właśnie zacznie atakować też Rosję na jej terytorium. Czy taki scenariusz jest pańskim zdaniem możliwy?
Znaczy przede wszystkim rozszerzenie działań dywersyjno-sabotażowych wymierzonych na przykład w infrastrukturę przemysłu zbrojeniowego czy pewnego zaplecza dla wojsk agresora jest moim zdaniem bardzo uprawnione w tych warunkach i jeżeli miałbym spekulować, wydaje mi się, że no tutaj nie powinno się stawiać Ukrainie żadnych granic, jeśli chodzi o właśnie te działania zakulisowe związane z obecnością tajnych operacji czy działań na przykład dywersyjno-sabotażowych podejmowanych we współpracy z wojskami specjalnymi. Czy Ukraina byłaby w stanie przeprowadzić jakieś szersze działania? Wydaje mi się, że to by było politycznie bardzo straceńcze dla perspektywy tak naprawdę tutaj patrzenia na obronę Ukrainy i wydaje mi się, że nie jest brane pod uwagę. Aczkolwiek infrastruktura na potrzeby tutaj wojsk agresora, szczególnie w bliskim sąsiedztwie chociażby tych kluczowych baz, które są wykorzystywane do niszczenia tutaj infrastruktury ukraińskiej czy atakowania ukraińskich żołnierzy i cywilów, no moim zdaniem jest to cel bardzo mocno tutaj kluczowy i nie zdziwiłbym się, jakby takowe działania były podejmowane.
I tu na razie postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za komentarz. Dr Jacek Rauba, analityk, publicysta, wykładowca akademicki Defense 24, był gościem.
Dziękuję ślicznie.
Dziękuję. Popołudnia Wnet.